Ja myślę, że ja mam, chciałem się też podzielić tym, co przeżyliśmy, ale też mam pewne słowo, które chcę przekazać do was dzisiaj. Dlatego chciałbym, byśmy się wspólnie razem pomodlili teraz, dobrze? Bardzo was proszę, abyśmy... Nie musicie wstawać, możemy po prostu się pomodlić na siedząco. Duchu Święty, my dziękujemy Ci za Twoją obecność tutaj, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas, że działasz, że nas prowadzisz, że nas chcesz pouczać, chcesz nas zachęcić, Panie. Również chcesz nas uwolnić od tego, co nas związało do tej pory, jakieś związania, które wnieśliśmy z życia ze świata, czy które nabyliśmy w jakiś sposób, Panie, przez jakieś nierozważne rzeczy, Ojcze. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ty masz wiele, wiele miłości do nas, Panie, i chcesz usługiwać każdemu z nas. Dziękuję Ci, Ojcze. Wywyższam Ciebie dzisiaj na tym miejscu. Dziękuję Ci, Ojcze. Wywyższam Ciebie dzisiaj w tym miejscu. Jesteś cudownym, niesamowitym, wspaniałym, wszechmogącym Bogiem, Ojcze. Wywyższam Ciebie. Dzięki Ci, Królu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Ojcze, ja proszę Cię, pomimo tego, że nie jestem w stanie czasami przekazać wszystkiego tego, co jakbym chciał to przekazać, to proszę Cię, Duchu Święty, abyś Ty dzisiaj mówił do naszych serc. Nawet jeżeli ja czegoś nie wypowiem, to niech Twoje słowo przyjdzie do naszych serc. Abyś Ty przekonywał, abyś Ty dotykał, abyś Ty mówił daleko więcej między wierszami tego, co ja powiem, abyś Ty dotykał i dawał objawienie, Ojcze. Proszę Cię o objawienie. O objawienie tego, jaki Ty jesteś, kim jesteś, jak nas powołujesz, do czego nas powołujesz, co jest przed nami, abyśmy weszli w głębsze, lepsze zrozumienie i objawienie, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie. Oddaję Ci chwałę i cześć. Dzięki Ci, Panie. Amen. Jak wiecie, byliśmy na Ukrainie. Myślę, jeżeli nie wiecie, to już wiecie. Byliśmy na Ukrainie na retreacie. To jest takie spotkanie Kościoła Mesjańskiego, liderów Kościoła Mesjańskiego. Akurat to był retreat pastorski, więc to było spotkanie liderów Kościoła Mesjańskiego. Tutaj nasi bracia z Ukrainy wiedzą, o co chodzi. Byliście na retreacie chyba nie raz nawet, tak? W styczniu i w maju będzie retreat taki ogólny. To nie są duże koszty, można pojechać, zachęcam Was, to nie jest tak, że musisz pojechać i że pojedziesz tam, że to będzie, nie wiem, no, że będzie dobrze na pewno, ale po prostu to jest takie coś, że możesz doświadczyć Boga, takiego jeszcze nie doświadczałeś, lub po prostu dużo głębiej niż do tej pory, rozumiecie? Ja wiem, że my doświadczamy Boga, ale możesz doświadczyć Go jeszcze głębiej. To nie jest przypadek, że Bóg nas też ciągnie w tamtą stronę na wschód, dlatego że temat mesjańskich Żydów i mesjańskiego kościoła jest teraz niesamowicie mocno naświetlany i wkładany w serce kościoła w całym kraju. I to niezależnie. Po prostu otrzymujemy te same słowa, te same objawienia, a chociaż nie mamy z ludźmi kontaktu w Polsce, a Bóg po prostu to samo mówi do nas. To jest niesamowite. Odnośnie również pewnych świętowania, również pewnych tradycji żydowskich, które wskazują na Chrystusa i przybliżają nas bardziej do objawienia tego, kim jest Chrystus i jaki On jest i wszystkie te aspekty związane z Ewangelią, ze zbawieniem. Byliśmy tam, jesteśmy zachęceni, jesteśmy wzmocnieni i przeżyliśmy naprawdę dużo, dużo doświadczyliśmy, prawda? Chcę wam powiedzieć, że to, co też się teraz modliłem, że Bóg czasami potrafi do nas przemawiać pomiędzy wierszami. To bardzo często tak jest, że jeżeli Duch Święty jest obecny, kiedy przychodzisz na spotkanie, to Bóg potrafi do Ciebie powiedzieć wtedy, kiedy nawet nikt nie przemawia, rozumiecie? Albo kiedy jest akurat, nie wiem, przerwa po prostu kawowa, albo akurat coś się skończyło i Bóg może do Ciebie mówić. To, co Kuba wspomniałeś, Bóg jest napisane, wielokrotnie różnymi sposobami przemawiał, tak? Tak jest napisane. I wielokrotnie różnymi sposobami. Bóg nie ma żadnego problemu z tym, żeby przemówić do ludzi niewierzących. Nie ma problemu. My mamy bliżej, dlatego że On już bliżej być nie może, bo Duch Święty mieszka w naszym duchu. Tylko nasza dusza czasami Go nie słyszy, ale On jest tu i teraz cały czas. Natomiast ludzie niewierzący nie są odrodzeni duchowo, ale Bóg nie mówi, że Bóg przemawia tylko do odrodzonych duchowo. Bóg mówi, że dary Ducha Świętego i pełna relacja jest dla tych, którzy są odrodzeni duchowo. Natomiast z doświadczenia wam powiem, kiedy byliśmy w Warszawie na takim szkoleniu SOZO, to jest szkolenie ku uzdrowienie zbawieniem, tak to można powiedzieć, czyli całym aspektem zbawienia, które jest. I po prostu nauczanie na ten temat, co nas czasami wiąże, na temat właśnie głównie oparty na temat w zarysie obraz Ojca, Boga Ojca, obraz Jezusa jako naszego brata i przyjaciela, i obraz Ducha Świętego jako naszego pocieszyciela. Te trzy rzeczy. Ojciec, Jezus jako przyjaciel i Duch Święty jako pocieszyciel. To jest ciekawe, to jest pełny obraz Boga i to jest bardzo potrzebne. I często my znamy Boga jako Jezusa, nie znamy Go jako Ojca. Znamy go czasami jako pocieszyciela, a nie znamy jako Jezusa albo coś takiego. Mamy często niewłaściwy, wypaczony obraz Boga, który pochodzi z naszego dzieciństwa, z jakiegoś dziedzictwa, złego dziedzictwa, które nabyliśmy, którego się nauczyliśmy i które gdzieś w dzieciństwie coś się stało, czy w młodości, nie tylko oczywiście w dzieciństwie. I po prostu później ciężko nam pewne rzeczy zrozumieć. Ktoś coś do nas mówi, ale my czytamy słowo, czytamy wersety, ale my mówimy, no ciekawe, ale jakoś to do mnie nie dociera. Pewne rzeczy nie docierają. My nie rozumiemy tego, że On jest naszym kochającym Ojcem. Nie rozumiemy tego, że Jezus jest Twoim najlepszym bratem i przyjacielem. I nie rozumiemy często, że Duch Święty jest Twoim najlepszym pocieszycielem. To takie słowo, które również przynieśliśmy stamtąd, z retreatu, to akurat przyszło przez Ryszarda Krzywego, bo był z nami. Mieliśmy taki czas razem. Po prostu było fajnie. Po prostu było fajnie. Fajnie być razem. Po prostu, wiecie, to jest ważne. Retreat charakteryzuje się tym, nie tylko tym, że przeżywasz Boga, po prostu jesteś razem, jest społeczność, jest wspólnota. Słowo, które przyszło przez Ryszarda Krzywego, ono po prostu pastor Borys poprosił go do przodu i poprosił, żeby się pomodlił, coś powiedział. No, on oczywiście pomodlił się krótko, coś powiedział, świadectwo i przyszło słowo. Bardzo mocne słowo, bo mocno byliśmy dotknięci. Bóg do nich mówił, aby przyjęli taką zachętę od Boga, aby powstali i zaczęli działać. Bo Bóg otwiera niebo nad tym krajem. Dotyczyło to Ukrainy. Ale ja wiem, że to samo dokładnie słowo możemy przyjąć do naszego kraju. Ja też byłem bardzo dotknięty, bo jest czas nawiedzenia zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy. Jest bardzo zachęcające, dlatego chcę, abyście też postanowili sobie, nieważne w jakim wieku jesteś, nie trać czasu. Proszę was z całego serca, nie trać czasu swojego życia na jakieś niepotrzebne rzeczy. Nie mówię o jakichś drobiazgach, bo to nie chodzi o drobiazgi, bo my czasami mamy lepszy lub gorszy dzień. Ja mówię zasadniczo nie trać czasu, tak? Pewne rzeczy nie staną się od tak w jeden, czy dwa, czy trzy dni, czy w tydzień. Pewne rzeczy to wymagają lat, ale niech to będzie ta droga. Nawet jeżeli diabeł próbuje cię zwieść z tej drogi i po prostu cofnąć, to nie da się zniechęcić. Jest droga, jest powołanie, jest pewne dziedzictwo, które masz przed sobą. Ono jest. I ono jest więcej niż myślisz, i ono jest więcej niż jesteś świadomy. Bóg ma więcej dobrych rzeczy dzisiaj dla ciebie, niż jesteś tego świadomy. Diabłu zależy na tym, żeby zamknąć twoje serce, aby zamknąć twoje oczy, aby cię zatrzymać w tym biegu. I powiedzieć, tam nic dla ciebie nie ma, nic się więcej nie wydarzy. Będziesz chodził prowadził religijne życie, nic się więcej nie wydarzy. To jest nieprawda. To jest kłamstwo diabelskie. Wydarzy się. I to bardzo dużo. Mi już wystarczy 22 lata, kiedy po prostu w Panu, kiedy czekałem po prostu, aż pewne rzeczy się wydarzą. W roku, kiedy miałem 40, tak? To było rok temu. Modliłem się. I powiedziałem, Boże, koniec. Po prostu z moim błądzeniem, z moim załamywaniem się. Ja proszę Cię bardzo mocno. Ja nie chcę tracić już więcej czasu. To jest półmetek mojego życia. Ja decyduję się całkowicie, żeby wszystko było oddane, po prostu poddane Tobie. Poprowadź mnie tak, jak Ty chcesz. Zrób wszystko, co chcesz. Ja wołam do Ciebie z całego mojego serca. Jest dosyć, ja już nie chcę tracić czasu na jakieś niewłaściwe rzeczy. Ja nie mówię o grzechu, ja mówię głównie o takich różnych jakichś, no, po prostu traceniu czasu niepotrzebnymi rzeczami. Już każdy, myślę, z nas może po prostu się do pewnych rzeczy odnieść. I Bóg to usłyszał, Bóg zaczął mocniej do mnie mówić. Chcę was zachęcić, ale również jakby tak trochę wyzwanie takie rzucić i ostrzec. Uważajcie, bo Bóg słyszy wasze modlitwy. Uważajcie, jak się modlicie. To znaczy, to jest raczej zachęta niż ostrzeżenie. Chcę wam powiedzieć, że Bóg słyszy twoją modlitwę i ona jest zapisana. On ją dokładnie pamięta. Więc jeżeli modlisz się do Niego z całego serca, to wiedz, że to zostało u Niego zapisane i to u Niego jest. Wczoraj mieliśmy niesamowity obraz w Hrubieszowie, bo byliśmy jeszcze wczoraj w Hrubieszowie. W ogóle to było kilka intensywnych dni. Nie wiem, jak to się stało, ale Bóg nas czasami porywa w takie intensywne wycieczki. Bo mieliśmy oprócz retreatu, mieliśmy później wspaniałą społeczność, tak jak pojechaliśmy przy kolacji wieczorem, to było niesamowite, bo wróciliśmy późno wieczorem, Robert mówi, dobrze, no to co, no to ja myślę, on mówi, chodźcie na kolację, jest tam taka restauracja, co byliśmy, jak była Pascha, nie wiem, czy ktoś z was był, no, jak była Pascha w Hrubieszowie, no piękna restauracja, on mówi, tam jest taki dla czterech osób, taki półmisek, jedzenia z mięskiem, jakimiś ziemniaczkami, z warzywami. Tak, Marian? Dobre było? Dobry był czas? Super był czas. I ja mówię, słuchajcie, to jest niesamowite. Siedzimy tutaj w sześciu, jest bardzo fajna relacja. Jemy sobie po całej tej podróży, przeżywamy, dzielimy się tym, co było. Wow, a to było, a tamto było, tu, tego, wiecie, jakieś słowo przychodzi. Wiecie, to jest niesamowite, jak masz taką społeczność. I nagle taka myśl moja. Mówię, a co by było, jakbyśmy kiedyś w tysiącletnim królestwie spotkali się jeszcze raz w takim samym składzie, siedli przy stole i powiedzieli, pamiętasz? Siedzieliśmy w Chrubieszowie przy półmisku pełnym jedzenia. Nie chodzi o jedzenie, ale było rzeczywiście bardzo smaczne, tak? W tym samym składzie, w tysiącletnim królestwie, kiedy będziemy już poza tym, co jest dzisiaj. I powiemy, pamiętacie? Ale siedzieliśmy wtedy w sześciu i sobie rozmawialiśmy. Było super, ale było jeszcze tyle różnych trudności przed nami, a dzisiaj przeszliśmy to. I dzisiaj po prostu dzielimy się zwycięstwem, które osiągnęliśmy. Czy to nie jest zachęcające? Czy to jest część dziedzictwa twojego? Ja wiem, że my czasami może nie wszystko jeszcze wiemy, ale Bóg ma naprawdę niesamowite dziedzictwo dla nas. Biblia mówi, czy nie wiecie, że aniołów Bożych sądzić będziecie? Ty będziesz zasiadał w ławie przysięgłych, aby sądzić diabelskich aniołów. To ty wydasz na nich wyrok. Czy to jest coś? To jest coś niesamowitego. To jest wielki przywilej, który Bóg ci daje. Miałem coś powiedzieć odnośnie. Aha, jeszcze mieliśmy na drugi dzień, jak wróciliśmy do Chrubieszowa, umówieni byliśmy na modlitwę przy granicy. Ja już nie dzwoniłem do was, bo kilka osób miało być, ale wy byliście chyba w Rodzyniu. Więc to też było tak, że spotkaliśmy się w Chrebennym, czyli tam, gdzie jest przejście. Nie Chrebenne zaraz. Za Chełmem. Nie, wyżej jeszcze. Przy Chełmie to przejście graniczne. Nie, teraz. Dorochusk. Przy takim fajnym pałacu mieliśmy modlitwę. Tam taką wstępną. Dla nas było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób, bo z Chrubieszowa i my ze Świdnika, plus jeszcze dwie osoby z centralnej Polski. Głównie z Kalisza jeden brat, nazywa się Jamil, takie ma imię. O, jego ojciec był Pakistańczykiem, ale on jest Polakiem, w Polsce urodzony. Bardzo sympatyczny. I Ania Chojnacka, nie wiem, czy kojarzycie Anię Chojnacką. Ona kiedyś była u nas, nie? Tak proroczo, troszkę namaszczona w proroczy sposób. I oni mieli w sercu w ogóle, opowiem tak króciutko, modlitwę o wschodnią granicę, o postawienie strażników na wschodniej granicy. Więc to jest temat, który jest również dla nas, abyśmy byli, jesteśmy tu przy wschodniej stronie, więc jesteśmy również strażnikami wschodniej granicy lub wschodnich bram nawet. Robert Harpeniuk jest tym bardziej na wschodniej bramie, bo przy samym Chrubieszowie jest Zosin, 20 kilometrów, to jest przejście na wschód, więc jest to brama duchowa i fizyczna. Przemieszczenie jakichkolwiek sił militarnych to jest drogą, to nie jest powietrzem, najczęściej teraz to jest drogą, tak? Więc oni mi przyjęli do serca coś takiego, żeby modlić się o wschodnią granicę, żeby ustawić strażę i aby wzmocnić wschodnią granicę. Nie ma dzisiaj Gosi Harcej. Wzmocnić wschodnią granicę. Gosia miała wizję też odnośnie wschodniej granicy, dlatego chciałem to powiedzieć. Aby wzmocnić wschodnią granicę. I oni mieli to zrobić jednego dnia lub przez dwa dni, że w tym samym czasie zespół z jednej strony, zespół z drugiej strony będzie jechać po prostu wzdłuż granicy z kościołami lokalnymi, modlić się o wschodnią granicę. Ale poplątały im się plany dwa tygodnie temu, musieli to wszystko podwoływać i zrobili troszkę to inaczej, że pojechali jednym zespołem na północ, czyli tam, gdzie jest z obwodem kaliningradzkim my graniczymy. Tamtą część Gołdap i tamte okolice i teraz tutaj część środkowa i za jakiś czas też będzie od Chrubieszowa w dół do Przemyśla też zespół, który też będzie się modlił o wschodnią granicę, więc spotkaliśmy się z nimi, oni też tam byli wyżej troszkę przy Terespolu się też modlili, później się zatrzymywali we Włodawie, szukali też takich bożych wskazówek, bożego kierunku, co Bóg do nich mówi przez te rzeczy. Między innymi we Włodawie są rzeźbione takie drewniane postacie, jakieś takie historyczne, to jest gdzieś przy jakimś chyba gminie, gdzie modli się takie figury takie drewniane, takiej wysokości, gdzie jest pop prawosławny, katolicki ksiądz i rabin żydowski. Oni stoją tak do siebie we trzech i trzymają księgi i modlą się razem. We Włodawie jest taki jakby coś takiego, co można zobaczyć. Oni tak byli dotknięci tym, że to ciekawe, że jakaś taka tradycja wspólnej modlitwy. W każdym razie spotkaliśmy się na tą modlitwę. Krótko też tak, najpierw powyższaliśmy Pana po prostu, później uniżyliśmy się przed Bogiem jako kapłani za nasz naród, jak również za naród ukraiński, przepraszaliśmy Boga za złe postawy, które są w naszym narodzie. To jest słuszne, aby stanąć tak w wyłomie za nasz naród i pokutować za grzechy narodu. A potem po prostu modliliśmy się, tak można powiedzieć, przeciwko, ale to nie była taka typowa jakaś modlitwa przeciwko, ale po prostu stawialiśmy armię Bożą na granicy. I było trochę słów proroczych w tym, było trochę proklamacji, ogłaszania o to, że Bóg stawia swoich aniołów na tej granicy. Było trochę objawienia też w tym czasie. Więc jesteśmy świadomi tego, że, i tu chcę też was zachęcić do waszego osobistego życia, kiedy ty się modlisz, Bóg posyła armię aniołów Bożych w odpowiedzi na twoją modlitwę. Może my tu moglibyśmy tutaj wesprzeć się kilkoma historiami biblijnymi, tak? Ale często jest tak, że ci aniołowie są przy nas, to są posłannicy czy służebne duchy, które są nam dane, aby nam pomagały, aby nas zabezpieczały. I oni nie są słabi, ale mają opuszczone miecze, tak to bym powiedział. Opuszczony miecz. Ze względu na twoją postawę, na twój brak niewiary, twój brak modlitwy. Jeżeli ty chcesz, żeby wojsko anielskie powstało i walczyło, to ty musisz wznieść swój głos. I wtedy po prostu aniołowie są jakby ze względu na twój głos, na twoją postawę po prostu podnoszą swoje miecze i działają. Mieliśmy świadomość, że Bóg posyła armię aniołów i to było wielokrotnie. Ja widziałem to dosłownie, zamykałem oczy, widziałem jakby po prostu zastępy anielskie, wiecie, takie dywizjony anielskie po prostu schodziły na granicę. I nie tylko, bo też widziałem, że tacy jakby generałowie anielscy po prostu, którzy siedzieli po prostu tacy słabi, oni tak jakby popatrzyli na nas, widzieli, modlą się, nareszcie. Odwrócili się z mieczami wystawionymi w kierunku wschodu, w kierunku Moskwy. Chcesz coś powiedzieć? No powiedz.
Właśnie, my byliśmy jeszcze na konferencji w Warszawie i w poniedziałek rano wróciliśmy, raczej w nocy. I rano się budziłam, Zuzia przyszła do mnie i tak sobie zaczęłam się modlić w językach i Zuzia się dołączyła i wiecie, właśnie... I ja widziałam coś, jej nie powiedziałam nic, a ona nagle do mnie mówi, mamo, ja widzę żołnierzy. I najpierw mówiła o Unii Europejskiej, a później o Polsce. I mówię, ci żołnierze zaczęli strzelać. A ja mówię, ja też widzę żołnierzy. Normalnie ja miałam takie świadectwo, że też widziałam, jej dopiero powiedziałam. I ona mówi, w pewnym momencie modlimy się, ona mówi, mamo, ale ja teraz widzę potężnego anioła, taką światłość i anioła z mieczem. I dalej się zaczęły się modlić. I mówi, ci żołnierze zaczęli uciekać. To takie świadectwo tylko tego, że właśnie super. Bóg posyła anioła.
Musimy się modlić, kochani, dlatego to jest zachęta do modlitwy, bo Bóg w odpowiedzi na waszą modlitwę stawia aniołów Bożych. A szczególnie mi chodzi o tą wschodnią stronę, wschodnią granicę. Ja wierzę, że jeżeli Kościół będzie trwał w modlitwie, będzie strażnikiem na tej granicy, tak? Nie musimy tam jeździć koniecznie, bo możemy to w duchu po prostu załatwiać, ale my byliśmy później, to było do Rochusk, bo było niżej, byliśmy w Chorodło. Nie wiem, czy kojarzycie, tam była też Unia ta litewska w Chorodle. Później byliśmy w Zosinie, dokładnie 200 metrów przed całym przejściem granicznym, które w poprzedniego dnia przekraczaliśmy zresztą, też się modliliśmy. I później zrobiliśmy jeszcze modlitwę w Hrubieszowie. Ale właściwie w Hrubieszowie to my już tylko świętowaliśmy. To już nie była modlitwa w ogóle. Już wcześniej te rzeczy załatwiliśmy i my czuliśmy, że już nie musisz się modlić przeciwko temu. To się stało. Bóg postawił swoich aniołów. Ale myślę, że my będziemy wracać, cyklicznie będziemy wracać do tej modlitwy, jako Kościół na wschodzie. Będziemy wracać do tej modlitwy, aby te wojska anielskie były ustawione. I my wierzę w duchu, że wzmocniliśmy granicę w duchowy sposób, my ją wzmocniliśmy. Aha, i jeszcze chciałem coś powiedzieć właśnie ważnego, bo teraz przejdę do tego, co za słowo chciałem przeczytać, ale zanim to przeczytam, jeszcze jedno świadectwo, które mieliśmy wczoraj w Hrubieszowie. Ten brat Jamil, on wstał i powiedział... Coś takiego, wziął taki fajny obrazek miał, taki rzeźbiony obrazek, który przywiózł z Izraela. Jeden kawałek drewna i tam było taki ładny właśnie tam świecznik i napisane po hebrajsku Jeszua. I on powiedział, zobaczcie, to dostałem od takiego Żyda z Izraela, który to ręcznie zrobił, nie? Mówi, kto chce? No ja już się nie byłem w pierwszym rzędzie, ale myślę, nie jestem u siebie, więc się nie zrywałem. Niech siostry wezmą z Hrubieszowa. No więc on wziął i on mówi, widzicie, tak jest czasami z Bogiem. Bóg ma dla nas pewne rzeczy, ale my nie robimy tego wysiłku, żeby po to sięgnąć. I on dalej zaczął opowiadać o tym. Tak wziął, ja siedziałem blisko, więc wziął moje ręce, mówi, zobacz, wziął swój zegarek i mówi, zobacz, wkładam ci zegarek w ręce, co czujesz? No czujesz, że zegarek jest, nie? modlisz się o coś i czujesz przez wiarę, że czegoś sięgasz, coś dotykasz, coś możesz wziąć. Ale mówi, ja zabieram i ty nie czujesz tego zegarka, ale tak pamiętasz, jak on wyglądał. Tak? I to jest czasami tak, że Bóg nam daje zasmakować pewnej rzeczy, którą chce nam dać. I my tego doświadczamy, myślimy, już to mamy, ale gdzieś jeszcze później okazuje się, no jeszcze tego nie osiągnęliśmy, zgubiliśmy, co to teraz będzie, ale to nie jest tak. Bóg nam chce to dać, tylko dał nam taki kierunek, powiedział, zobacz, to jest to, co chce ci dać, tak, w twoim życiu. Ten pokój, Marysiu, co ty mówiłaś, ten Boży pokój, wdzięczność i radość, to jest to, co Bóg chce nam dać cały czas. Cały czas. To odpocznienie Boże Bóg nam chce dać cały czas. I to jest dziedzictwo nasze w Chrystusie. Pomimo tego, że mogą być prześladowania, pomimo tego, że możemy trudności w tym świecie mieć, bo tak mówi Biblia, ale możesz chodzić w pokoju Bożym cały czas. I to jest dla ciebie, to jest twoje dziedzictwo, to jest twój przywilej, to jest twoje prawo. Jezus dla ciebie zapłacił, żebyś mógł chodzić w pokoju Bożym i w radości Bożej. I do tego jeszcze, a wcześniej, zanim on to powiedział, mieliśmy czas uwielbienia i ja miałem widzenie i myślę sobie, to chyba ze mnie, tak chciałem, myślę sobie, nie, dalej się modlę, ale znowu i znowu, po prostu to trwało, nie? I widziałem takiego hasyda, takiego Żyda hasyckiego, wiecie, który ma kapelusz swój czarny, pejsy, tak, brodę najczęściej mają w tym czarnym stroju i on stoi z księgą, tak, jakąś z jakimś pismem po prostu, tak jak oni to robią, prawda? I tak się modli, tak? Ale on tak zawodził. Tak jak oni to robią, tak? A ja w językach się modliłem podczas uwielbienia i miałem to widzenie i normalnie miałem wrażenie, że ja zacząłem tak zawodzić. Nie, może ja miałem tylko tak wrażenie, nie? Trochę śmieszne, ale to tak, nie było to takie straszne, to było ładne, no. Więc... I po prostu i w tle widziałem ścianę płaczu. Wiecie, o jaką ścianę chodzi, tak? Oni zbierają się pod tą ścianą płaczu. Oni tam się modlą bardzo często. Wyznają, kim jest Bóg. Wyznają Boże obietnice. Wyznają, Boże, wierzymy. Boże Izraela, odpowiedz na to, kim Ty jesteś. Odpowiedz na swoje obietnice. I co oni robią? Oni biorą kartkę. Zapisują na niej swoje prośby. I wkładają pomiędzy szczeliny tego muru. I mówią, Boże, pamiętasz. Ja poprosiłem Cię o to. Pamiętasz? I on opowiedział taką historię, kiedy pomagał tam pewnemu żydowskiemu rabinowi zejść z góry Syjon. Dobrze mówię? Chyba góra Syjon jest chyba koło Jerozolimy, blisko Jerozolimy, tak? Tak? Bo Syna jest gdzieś dalej, Syjon. I okazało się, że oni pomagali mu, bo on tam z wózkiem go sprowadzali, on ze swoją córką, dorosłą zresztą. I okazało się, że on jest rabinem, który opiekuje się tą górą. I on zaczął z nimi rozmawiać. I oni powiedzieli, że są z Polski. On mówi, moja babcia pochodzi z Polski. Jakoś tak, coś powiedział, że oni, ale wyjechali wszyscy, czy w ogóle, że rodzice pochodzą z Polski, ale ojciec przyszedł, powiedział, spakujemy się, wyprowadzamy się. I oni się szybko wyprowadzili tuż przed całym Holokaustem, który był w kraju. Niestety cała jego rodzina zginęła. I on mówi, i pytają się, skąd dokładnie? On mówi, z Kalisza. A Dżamil jest z Kalisza. Rozumiecie? W Jerozolimie poszli szukać po prostu Bożego prowadzenia. Nie wiedzieli, co mają zwiedzać, bo mieli takie poznanie, że nie będą w tym momencie zwiedzać tego, co normalni turyści zwiedzają, bo trochę im się to znudziło. I będą zwiedzać to, jak Duch Święty ich prowadzi, nie? Gdzie Duch Święty się porusza. Więc stwierdzili, że pojadą na tą górę, ale pojechali tam, nic takiego nie było, nie wiedzieli, co będzie. I spotkali, zobaczyli, że jakiś pomocnik sprowadza na wózku tego naprawdę takiego staruszka, nie? Bo nie to, że był chory, on po prostu był staruszkiem i on nie bardzo chodził, nie? Po tych kamieniach, więc oni podeszli pomóc. I okazało się, że to jest rabin, którego rodzina była z Polski i to dopiero do tego z Kalisza, skąd jest ten Dżamil. Polak, nie mylcie tego imienia z kim innym, to jest Polak. Więc to było dla nich, oni po prostu łzy w oczach mieli, no po prostu niesamowite. Bóg nas tutaj z nim po prostu nagle spotyka i zaczęli chwilę rozmawiać. I oni mówią, czy ty możesz nas pobłogosławić? Proszę go, czy możesz nas pobłogosławić? I on powiedział to, że my Żydzi, kiedy błogosławimy, to jest bardzo poważna sprawa, bo Bóg słyszy. Bo Bóg słyszy. I on im powiedział, że kiedy ty się modlisz, szczególnie mówić o nich, o ich przekonaniu. U nich, ciekawe, oni w swoim języku nie mają takiego słowa, które można bezpośrednio przetłumaczyć jak słowo przypadek. Oni rozumieją, a to już teologicznie, to tam już nie wchodzi w teologię, ale nie mają takiego słowa. I oni rozumieją, że kiedy do Boga się modlisz, to Bóg słyszy i odpowiada. I kiedy oni zostawiają te kartki, to nie są kartki niewiary. To są kartki wiary. Oni tam wciskają te karteczki z prośbą i oni wiedzą, Boże, Ty odpowiesz. Boże, Ty odpowiesz. Zrobiliśmy wtedy taką prośbę, bo ja wtedy podczas, wcześniej sobie przygotowałem tą kartkę, napisałem, co jest pragnieniem moim przed Bogiem. W Hrubieszowie wczoraj to włożyłem, więc myślę, że możemy czasami taki akt proroczy zrobić. Nie? Możemy to zrobić również dzisiaj. Jeżeli zbudowałem waszą wiarę, to możesz wziąć kartkę, napisać, położyć ją tutaj. Niech to będzie to miejsce. Tak? Jako po prostu to, że ty ufasz i wierzysz, Boże, ty słyszysz. Ja wiem, że ty słyszysz i ja wiem, że ty odpowiesz. Bo ty nie jesteś człowiekiem, który by się zachwiał, który by nie słyszał, ale to jest Bóg, który słyszy twoje modlitwy i on respektuje to, o co się modlisz. Jamil również dzielił się takim słowem, że uważaj, w jaki sposób się modlisz. To chciałem powiedzieć, ale w kwestii wiary. Kiedyś spotkał się z pewnym bratem. Ten brat mówił, nie mam samochodu, nie mogę kupić, nie mam pieniędzy, coś tam, nie mam pracy. On mówi, ale módl się o samochód. No coś tam, no dobra, będę się modlił, ale módl się konkretnie, jaki chcesz, żeby ten samochód był. No nie, no to przy jakikolwiek. Nie, masz się modlić konkretnie, jaki chcesz samochód. Nie mógł tak, opierał się przed tym, ale mówi, no dobrze, w końcu niech to będzie kombi, zielony i żeby był diesel. On mówi, no tylko tyle, mówi, jakaś klimatyzacja, elektryka. Nie, to już za dużo, ja tylko tyle się pomodlę. No skromność nasza taka jest. Jesteśmy skromni, nie? Co się stało? I Jamil zapomniał o tym, wrócili później za chyba rok do tego brata i coś rozmawiają. I on mówi, wiesz, co się stało? On mówi, nie wiem. Bóg wysłuchał naszej wspólnej modlitwy. On no, nawet zapomniał o tym. Nie? Mówi, mam samochód. Jaki? Kombi, zielony i diesel. I co więcej? I nic więcej nie ma. To nie to, że Bóg go nie chciał błogosławić, tylko Bóg mu chciał pokazać. Proś mnie konkretnie o to, co chcesz. Kiedy słuchałem ostatnio Billa Johnsona z Bethel, on ma takie słowo, możecie to posłuchać, o tym, że Bóg spełnia nasze marzenia. To jest chyba w trzech częściach nawet na YouTubie. Bóg wypełnia nasze marzenia. I wiecie co, ja zawsze myślałem, że to są, muszą być takie marzenia bardzo super duchowe, takie bardzo religijne, takie, że tylko to, co jest napisane w Biblii i w ogóle ani troszkę na bok. Ale on pokazuje, poprzez pewien cykl myślowy pokazuje, że Bóg będzie uwielbiony wtedy, kiedy odpowie na twoje marzenie. On uwielbi sam siebie, kiedy odpowie na twoje marzenie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ty jesteś jego umiłowanym synem, dzieckiem, jego umiłowanym. My weszliśmy w miejsce Chrystusa, umiłowanego syna. Kiedy ja czytałem Nowy Testament i tam jest napisane, że Jezus, Bóg mówi do syna z nieba, tak? Kiedy on był chrzczony. Ten jest syn mój umiłowany. Jego słuchajcie, myślę, wow, niezły ten Jezus jest. No świetnie, ale ma przywileje, nie? Ale wiecie co? Kiedy patrzysz na całą Biblię, kiedy patrzysz na dzieło zbawienia i Stary Testament, bo on o tym również mówi, dokładnie, wyraźnie, zapowiada te rzeczy, widzisz, że Bóg zaplanował, abyśmy my byli w Chrystusie. Króciutko tylko powiem, bo to trzeba byłoby teraz cały chyba cykl odpowiedzieć. Abyśmy my byli w Chrystusie i ty jesteś w Chrystusie, więc jesteś synem umiłowanym, którego Bóg sobie upodobał. I on, to jest jego wola, to jest jego dzieło, on sobie upodobał ciebie w Chrystusie. Powiesz, nie czuję się godny? Ja rozumiem, że się nie czujesz godny. A wiesz, co Bóg zrobił z tym niegodnym grzesznikiem, którym jesteś ty i ja? Wiesz, co on zrobił z nim? W Chrystusie co zrobił z nim? Ukrzyżował go, pogrzebał, potępił i wzbudził zmartwychwstałego do nowego życia. Więc czy ty jesteś starym grzesznikiem jeszcze, skoro się ochrzciłeś w Chrystusa? Czasami się czujemy jak starzy grzesznicy, ale to dlatego, że my nie jesteśmy świadomi tego, co Bóg zrobił dla nas. Albo jesteśmy tylko w jednym miejscu. Jesteśmy bardzo często tylko pod krzyżem. Jesteśmy tylko na początku zbawienia. My znamy krzyż, znamy odkupienie przez krew i znamy przebaczenie grzechów. Ale to nie jest wszystko. To jest 1/3 dzieła zbawienia. Druga trzecia, tak? Druga część tej trzeciej części, tej trzeciej, jest to śmierć ciebie i twoje całkowite potępienie. Czy chciałbyś zgodzić się z tym, chociaż się z tym zgodziłeś już, przez przyjęcie Jezusa, przyjęcie Jego zbawienia, przez chrzest, Ale czy dzisiaj możesz to ogłosić i zgodzić się z tym w swoim sercu, mówiąc dalej za apostołem Pawłem, który mówi, uważam siebie za umarłego dla grzechu, a za żyjącego dla Chrystusa? Czy chciałbyś się zgodzić w swoim życiu z tym, że Bóg ciebie zabił? I więcej. Wiecie dlaczego zabił? Bo ciebie potępił. Powiedział winny. Ja nie boję się przyjąć winy tej. Dlatego, że jest jeszcze trzecia część. Ja nie boję się przyjąć całego potępienia za wszystkie moje grzechy. Że ktoś mi może, chce ktoś mnie potępić, tak? Nie mówię, że wy, ale na przykład diabeł, to powiem, super, prawdę powiedziałeś. Zgrzeszyłem. I co Bóg zrobił z tym grzesznikiem? Rozprawił się z nim, zabił go, zamordował dosłownie. Najpierw go ukrzyżował w podły sposób, a potem go zamordował. I jeszcze co więcej, wrzucił go do piekła. I Bóg wrzucił mnie do piekła. Ale co się stało trzeciego dnia? Zmartwychwstałem razem z Jezusem. Czy jest to dobra nowina dla nas grzeszników, że zmartwychwstaliśmy razem z Jezusem, a zostaliśmy zabici najpierw? Co to znaczy? Twoje stare życie zostało zabite. Jeżeli zrozumiesz to, jeżeli przyjdzie to do twojego serca, jeżeli przyjdzie objawienie do twojego serca, że zostałeś zabity, a dzisiaj jesteś nowym stworzeniem, to pewne rzeczy zaczną się zmieniać, zaczniesz myśleć inaczej, zaczniesz rozumieć inaczej, zaczniesz odczuwać inaczej. Nie będziesz modlił się jako grzesznik, ale zaczniesz się modlić jako syn umiłowany. Jako syn umiłowany. Posłuchajcie mnie, kochani, to są ważne rzeczy. To może zmienić wasze życie. To może być rewolucja, może was wprowadzić w takie miejsce, gdzie ty naprawdę będziesz mógł stanąć i modlić się o pewne rzeczy, o które wcześniej nie miałeś odwagi się modlić. Bo jak możesz mieć odwagę, kiedy czujesz się grzesznikiem? Bóg się rozprawił z grzesznikiem. To wcale nie znaczy, że my nie mamy miejsca pokutowania, tak? Ja nie mówię o tym. Ja mówię tylko o to, kim nas Bóg w Chrystusie uczynił. I bardzo często zwracamy znów pod krzyż, tak? Wracamy uznając, że Bóg nas potępił w Chrystusie. I znowu wracamy do tego miejsca, ale dziękuję Ci, że w Chrystusie Jezusie mam nowe życie. Mam nowe życie. Miałem takie ostatnio drobne objawienie. Może nawet nie drobne, może niesamowite. Podzielę się tym. Jest napisane, że teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Czy Jezus teraz, kiedy On jest na tronie u Ojca, czy jest dla Niego jakieś potępienie? Czy jest jakieś potępienie dla Jezusa, który zasiada na tronie u Ojca? Nie bój się odpowiedzieć, nawet jak masz wątpliwości. Nie ma problemu. Lepiej mieć wątpliwości i pozwoli, żeby Bóg wyprostował twoje wątpliwości. Czy jest jakieś potępienie dla Jezusa, które się na tronie? Nie ma żadnego. A gdzie ty się znajdujesz? W Jezusie Chrystusie. Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Wiecie, my czasami, brakuje nam czasami zrozumienia pewnych rzeczy, bo jesteśmy cały czas w tym miejscu, gdzie przyjmujemy tylko krew Jezusa i tylko przebaczenie grzechów. Biblia mówi o tym, że będziemy zmartwychwzbudzeni fizycznie, tak? Czyli na to czekamy. To jest to, na co czekamy. Bo jesteśmy zmartwychwzbudzeni w duchu, ale potrzebujemy, żeby nasze ciało było przemienione. Tak jest napisane? Czekamy na to. To jest nasza nadzieja. Przemienione ciało. Zmartwychwzbudzone ciało. Ale jak ono będzie zmartwychwzbudzone? No naprawdę będzie zmartwychwzbudzone. I tak wyobrażamy sobie, tak? Rozumiesz to. To nie jest trudne do zrozumienia, że ci, którzy umrą, będą zmartwychwzbudzeni z grobu w nowym ciele, tak? I będą żyć. Ci, którzy dożyją tego momentu, będą w jednej chwili przemienieni do nowego ciała, tak jak miał Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu. Zgadza się to logicznie? Tak? A czy to już nie stało się z twoim duchem? To już się stało z twoim duchem. Nie troszeczkę, całkiem. Twój duch nie może być odnowiony troszeczkę. Twoja dusza wymaga przemiany. Ale twój duch jest całkiem zmartwychwzbudzony. Całkiem. Od początku do końca i nie może być mniej lub więcej. Więc teraz, kiedy stajesz do modlitwy i przychodzisz do Boga, to przychodzisz jako duchowy człowiek, duchowa istota, która potrzebuje mieć przemieniony umysł, przemienioną duszę, przemienione ciało. Przede wszystkim przemieniony umysł. My potrzebujemy zacząć myśleć jako pokolenie tych, którzy są Chrystusowi. Tych, którzy są zmartwychwzbudzeni. Ty zostałeś zmartwychwzbudzony. Ja wiem, że my czasami nam się zdarzają upadki, grzechy, czasami różne rzeczy, odchodzimy czasami od Boga. Ja to wszystko rozumiem. Ale to wcale nie zmienia faktu, że jesteś wzbudzony z martwych do nowego życia. Twój duch już został wzbudzony z martwych do nowego życia. Możesz dzisiaj krzyknąć, wow, eureka, halleluja, jestem wzbudzony do nowego życia. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Czy to coś zmienia w naszym życiu? Jeżeli w to nie wierzysz, to nic tego nie zmieni. Jeżeli będziesz miał to tylko w głowie, a nie będzie objawienia tego w twoim sercu, to nic się nie stanie. Okej, okay, Hebrajczyków 3. Mamy jeszcze troszkę czasu, także przejdźmy przez kilka wersetów z Hebrajczyków 3 i Hebrajczyków 4. Czarku, ja będę czytał z tego nowego, dobrze? Jakbyś mógł, jakby ci się udało. Akurat ten mam pod ręką i w sumie możemy z tego czytać. Dlatego, bracia święci, uczestniczy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą część od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem i jego domem my jesteśmy. A jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca i niewzruszenie zachowamy. Dlatego jak mówi Duch Święty dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni. Co to było za rozdrażnienie? Co to było za zatwardzenie swojego serca? Czy chodziło o jakieś, nie wiem jak to porównać, jakieś tylko grzechy, ale serce ich było w porządku? Nie, ich serce było nie w porządku. Nie chodziło o ich uczynki, chodziło o ich serce. Gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali, oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. Bóg się rozgniewał na pewną postawę ich serca. Ciekawe, przecież Bóg jest kochającym ojcem i on jest kochającym ojcem, ale i kocha ich cały czas, to nie ulega wątpliwości. Tak samo jak z nami jest, że kocha nas w całości do końca, aż na śmierć. Tak jak to dzisiaj śpiewaliśmy. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Może tu chodzi o to, że ktoś odchodzi od Boga w ogóle zupełnie i po prostu idzie w świat. Oni nie odeszli w świat. Oni nadal uczynili uczynki religijne. Ale odeszli od Boga żywego, od poznania Boga żywego. Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa. To, co mówiłem, jesteśmy uczestnikami. Jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy, pierwotne przeświadczenie, aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dopóki jest powiedziane dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak w dniu rozdrażnienia. Niektórzy bowiem usłyszawszy rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. A na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których ciało legły na pustyni, a którym przysiągł, że nie wejdą do Jego odpoczynku? Jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Nie możesz wejść w co? Nie możesz wejść w odpocznienie Boże z powodu niewiary. Nie możesz wejść w odpocznienie Boże z powodu niewiary. Ale jakie odpocznienie? Ja tak się modlę, tak próbuję, poszczę, staram się. Jakie odpocznienie jeszcze ty mówisz? Odpocznienie od dzieł twoich. Wiesz od czego odpocznienie? Od starania, zasłużenia przed Bogiem na coś. W Chrystusie mamy odpocznienie. To On dokonał dzieła od początku do końca i powiedział, tetelestaj, wykonało się. Powiedział, wykonało się na krzyżu. Wszystko w dosłownym tłumaczeniu to znaczy doskonale się wykonało. Nie można tam innego tłumaczenia zrobić. Doskonale się wykonało zbawienie dla ciebie. Wypełniło się wszystko, co miało się wypełnić i wiesz, co masz teraz zrobić? Wejdź w to. Wejść, przyjąć to, stać w tym, pozostać w tym, nie dać się z tego wytrącić, nie pozwolić, by twoje serce przez zatwardziałość niewiary w to odeszło od Boga żywego, do Boga religijnego. Religia charakteryzuje się tym, że udaje, że jest Bóg. Że my tracimy naszą relację z Bogiem, bliską, żywą i wchodzimy w religię, no bo nas sumienie potępia. bo musimy coś czynić. Ale kiedy ty trwasz w poznaniu, co Jezus dla ciebie zrobił, jak doskonałe dzieło przygotował dla ciebie zbawienia, pełne dzieło, ile my z tego doświadczamy? 0,5%, 1%, 3%? Ile jeszcze zostało? 90 kilka procent. Tak? Czy jest coś, w co warto jeszcze wejść? Czy wiecie, że Biblia mówi, że jesteśmy synami Bożymi, że będziemy sądzić aniołów, tak? To, co wcześniej powiedziałem. Że Bóg przygotował dla nas mieszkanie, przygotował dla nas wszystko, przygotował pełne dziedzictwo. Jezus powiedział, ci, którzy wierzą we mnie, w moje imię, będą dokonywali tych rzeczy, a również większe. W jaki sposób? Tylko w ten sposób, że zrozumiesz, że całe dziedzictwo, które Jezus dla ciebie zrobił, wystarczy w Niego wejść, w Nim trwać i dopiero z tego momentu podjąć pewne walki i pewne działania o pewne rzeczy. Dopiero z tego momentu, jak ty zasiądziesz, będziesz utwierdzony w tym, co Jezus dla ciebie zrobił całkowicie od początku do końca i nie będziesz miał niewiary w Jego dzieło krzyża. Nie będziesz się cofał do religijnych uczynków. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku. To jest pierwszy werset 4 rozdziału. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym, lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział, dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Bóg przygotował dla nich ziemię obiecaną. On od założenia świata miał przygotowany dla nich ten plan, że oni będą w tym miejscu i będą błogosławieni w ziemi mlekiem i miodem płynącej. I to jest obraz, którego my się możemy uczyć, bo to wszystko zapowiadało to, co ty dzisiaj masz. Bóg przygotował dla ciebie pewne dziedzictwo, przygotował dla ciebie ziemię obiecaną w Chrystusie, w dziedzictwie Chrystusowym, w tym, że jesteś w Nim. Nie ma dla ciebie żadnego potępienia, dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bóg to dla ciebie przygotował, ale ponieważ ich postawa z serca, ich niewiara nie pozwalała im tego przyjąć. Mówili, jak to? Bóg nie może dla nas dać czegoś za darmo. Ja muszę na to zasłużyć. Nie mogli tego zrozumieć. Żydzi do tej pory tego nie mogą zrozumieć. Oni rozumieją przez zakon. Robię dobrze, więc Bóg mi daje dobre rzeczy. Robię źle, więc mam złe rzeczy. To jest myślenie starożydowskie. Oni zawsze tak myśleli. Dlatego było powiedziane oko za oko, ząb za ząb. To było prawo zakonu, które Biblia mówi, że zakon miał chwałę, on miał moc. Ale Biblia mówi, z powodu chwały, którą tamtą przewyższa, Bóg w Chrystusie dał nam daleko więcej, większe dziedzictwo. Więc dlaczego mamy pozostać w starym przymierzu? Skoro Bóg w Chrystusie przygotował dla ciebie o daleko większe dziedzictwo, daleko większe, tetelestaj, wykonało się, dzieło Boże wykonało się nad tobą. Dzieło Boże wykonało się, wystarczy w nie wejść, wystarczy się go trzymać, wystarczy zrozumieć, co w Chrystusie masz. Ale powiesz mi, no tak, ale ja grzeszę. A tak, ja jestem związany czymś. Złoszę się na moją żonę, denerwuję się na kolegów z pracy. Leniwy jestem. Tak, Paweł o tym pisze w Rzymian. Pisze, moje ciało jest jeszcze nieprzemienione. Potrzebuje przemiany. Ale co on mówi? Ale ja uważam siebie za umarłego dla grzechu. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wiecie co? Te słowa, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dla nas to jest taka teoria, że już większa teoria bez mocy być nie może. My w ogóle w to słowo nie wierzymy. Przyznacie się do tego? Bo ja się tego przyznaję. Ja długie lata nie wierzyłem w to słowo, że już umarłem w Chrystusie, a żyje we mnie Chrystus, jestem nowym stworzeniem. Jest moc Boża we mnie, abym żył zupełnie innym życiem. Lata. 20 lat. Parę. 20 parę. Wciąż nie mogłem tego zrozumieć i była to tylko teoria, którą mówię. Ja nie wiem, co Paweł chciał przez to powiedzieć, czytam dalej. Nie miałem objawienia, nie mogłem zrozumieć, czy to jest fakt. Stało się. Umarłem w Chrystusie. I dzisiaj, kiedy mam problemy i trudności, grzechy i wiem, że one wracają, to przede wszystkim staję na obietnicy. Boże, dziękuję Ci, że Ty zabiłeś starego człowieka, go potępiłeś. Stary Marcin już nie żyje. On już zginął, został potępiony. Ale żyjesz teraz Ty we mnie. Dajesz mi łaskę i zdolność i moc Bożą, która jest we mnie, abym żył inaczej. I wiecie co? i żyję inaczej. To nie jest kwestia tygodnia czasu, to jest przynajmniej rok czasu, kiedy ja doświadczam tych rzeczy bardzo mocno. I grzech, wiecie, z takiego wielkiego, który mnie przerasta, bo ja wychodzę spod zakonu, ale wchodzę pod łaskę, co się dzieje z grzechem, on traci swoją moc i robi się taki malutki. A kiedy ja próbuję sam, bez łaski Bożej, to on ma moc nade mną. I wtedy mówię, o rany. Ale kiedy ty tylko zrozumiesz to, co stało się na krzyżu Golgoty, przyjmiesz moc Bożą. Moc Bożą. Przyjmiesz moc Bożą. To, co było w Starym Przymierzu, to było tylko obrazem tego, co miało przyjść. Biblia mówi o nowym stworzeniu, o dziele, o nowym zbawieniu, o łasce Bożej, o usprawiedliwieniu. Mówi, że o tym zapowiadał zakon i prorocy. Więc ten zakon, na który my się często opieramy, myślimy, że to jest podstawa naszego życia, on wskazywał na usprawiedliwienie w Chrystusie. On zapowiadał, prorocy go zapowiadali o tym, że ty masz już zacząć nowym życiem żyć. Czy ja mam jeszcze nadal cechy złego charakteru we mnie? Tak, mam. Oczywiście, ale Biblia mówi, dążcie do uświęcenia waszej duszy, tak? Niech to, co jest w waszym duchu, ma wpływ na twoją duszę, tak? Dyscyplinuj swoje myśli, tak? Ale w jaki sposób? Na jakiej podstawie? Na jakim fundamencie? Na fundamencie stało się. Na fundamencie jestem nowym stworzeniem. Nie wracam do tego, co stare, Paweł powiedział. Nie odbudowuję tego, co zburzyłem, Paweł powiedział. Powiedział, nie odbudowuję starego człowieka, próbując sięgnąć do jego sił i jego starań, żeby siebie zmienić. Zburzyłem go, bo Bóg go zburzył. Bóg zburzył starego człowieka. Powiedział, nie da się. Stary człowiek razem z zakonem nie wypełniał przykazań. Nie ma szans. Dlatego Chrystus przyszedł, zabił to, co było stare i dał nowe. I powiedział, to wszystko wskazywało na to nowe. Abyś wszedł w nowe stworzenie, zaczął działać jako nowe stworzenie. I wiecie, ja dzisiaj mogę mieć tak. Mogę mieć trudny dzień po pracy, mogę mieć jakieś dziwne emocje, mogę po prostu, nie wiem, być niewyspany, nawet jakby po prostu jakaś choroba po prostu mnie dotknęła. Różne rzeczy. Ale ja jestem wciąż nowym stworzeniem, jestem wciąż dziedzicem razem z Jezusem Chrystusem. Rozumiecie? Wciąż wszystkie obietnice są taki amen dla mnie. Wciąż On jest moim ojcem, kochanym tatusiem i On patrzy na mnie, synu mój umiłowany, umiłowałem Cię aż do końca. On patrzy tak dzisiaj na mnie i nie tylko na mnie, ale na każdego z Was. I nieważne jak się czujesz, ty jesteś synem Jego umiłowanym. I wiesz, kiedy tak się trudno czujesz, a ktoś mówi, pomóc się o mnie, to ty myślisz, dziękuję Ci, Jezu, za możliwość, żeby nowe stworzenie we mnie teraz się pomodliło tego brata. I nakładasz na niego rękę i go błogosławisz, się modlisz. Bo to nieważne, jak ty się czujesz. Ważne, kim jesteś. Ktoś kiedyś powiedział, że nie to, co czynię, czyni mnie tym, kim jestem. Ale to, kim jestem, ma wpływ na to, co czynię. I my, ponieważ nam się nie udaje, myślimy, że jesteśmy tymi nieudacznikami. Ale to nie jest Biblia. To jest religia. Ponieważ Bóg w Chrystusie uczynił nam nowym stworzeniem, to pomimo tego, że nam się nie udaje, jesteś nadal nowym stworzeniem. Usprawiedliwiony w Chrystusie aż do końca. Dlatego, że jeśli byśmy nie byli usprawiedliwieni, to Duch Święty by do was nie przyszedł. On mógł przyjść tylko wtedy, kiedy jesteś usprawiedliwiony. A że pozostajesz usprawiedliwiony i pozostaniesz, Duch Święty mieszka w tobie. On by nie mógł inaczej zamieszkać u nas. Dlatego musimy bazować i opierać się na tym, co w Chrystusie już przyjęliśmy. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o siódmym dniu tak. I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł, a tutaj znowu nie wejdą do mego odpoczynku. Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do Niego, a ci, którym najpierw zgłoszono, nie weszli z powodu niewiary. Znowu wyznaczę pewien dzień, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, dzisiaj. Jak to zostało powiedziane, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby bowiem Jozue zapewnił odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do jego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Oni mieli postawę niewiary, mieli postawę narzekania. I mówimy często, co jest jak najbardziej słuszne, że że pewne nasze postawy, naszego serca zasmucają Ducha Świętego. I to jest fakt. Między innymi, jeżeli będziemy mieli postawę niewiary, taką jak tutaj przeczytaliśmy, ta postawa będzie zasmucać Ducha Świętego w Twoim życiu. Nie będziesz czuł przełomów. Dlaczego? Dlatego, że często jesteśmy niewierzący w to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu już, a staramy się coś osiągnąć. Ostatnio słuchałem nauczania pewnego też znanego człowieka i on powiedział, że my często jako chrześcijanie chcemy sięgnąć po coś od Boga jako achievement, czyli osiągnięcie. Że ja będę się tak starał, że to wezmę. A on mówi, Bóg w swoim słowie objawia, że większość rzeczy, które masz, które chcesz, żeby były w twoim życiu, żeby zaistniały, to masz przyjąć przez to, że ty przyjmujesz. Receiving. Not achievement, but receiving, tak? Gabriel, słyszysz? Gabriel, receiving. Amen. Tak, i to jest bardzo, bardzo istotne. Powiem wam, że ja rozumiem, że my dokładamy wszelkich starań, aby receive something, ok? No przepraszam, bo ja już tak myślę troszkę tak. Dokładasz wszelkich starań, aby przyjąć od Boga. Ale to nie jest tak, że ty musisz sobie zasłużyć na pewne rzeczy. Ty potrzebujesz przyjąć to, co już dokonało się. Ty dokładasz starań, pościsz, modlisz się, dyscyplinujesz się. Jesteś na spotkaniu, walczysz duchowo, żeby pewne przeciwności odeszły od twojego życia, tak? Wyznajesz, ogłaszasz, proklamujesz prawdę Słowa Bożego nad swoim życiem, tak? Jeżeli jest jakaś sytuacja, że zgrzeszyłeś, idziesz do brata, mówisz, przepraszam, źle zrobiłem, źle powiedziałem, nie myślałem tak. Wybacz mi, pojednajmy się, żeby nie było jakiejś zwady, która by okradła mnie od tego, żeby receive, żeby przyjąć. Kiedy jedziesz na taką Ukrainę, to musisz tylko przyjmować. Bo różne niebezpieczeństwa są po drodze. Tam się inaczej jeździ. Tam się omija drogi, doły po prostu tak na drodze, więc samochód jadąc naprzeciwka też tak jedzie. Jest bardzo różnie, tak jest? Tak jest. Dla mnie to był szok. Robert zaczął tak jeździć. Ja mówię, Robert, czego tak jeździsz jakoś tak? On mówi, bo często tu przyjeżdżam, więc tak jeżdżę, nie? Trochę inaczej. Tego się trzeba nauczyć, tak? Jeżeli jedziesz wąską drogą, przyjdzie przed tobą tir. Kierowcy, posłuchajcie, jedziesz wąską drogą, jedzie przed tobą, tir jest ciągła, nie możesz wyprzedzić, jedzie kilka samochodów, tak? Tir to nie jest tak jak u nas, który jedzie 70 czy 90, tylko jedzie 40, bo to jest, może być jakiś ził stary, tak? Wszyscy się ciągną za nim. I wiecie, jak się wyprzedza tam? Z prawej strony po poboczu. Tak jest? Tak jest? U nas nie wolno czegoś takiego zrobić. To jest po prostu bardzo niebezpieczne. No więc się wyprzedza z prawej strony poboczu. Ja widziałem takie przypadki w życiu, tak? I wiecie, co się często dzieje, jak ty wyprzedzasz z prawej strony po poboczu? Ktoś tam idzie sobie, jakiś pieszy właśnie po tym poboczu, a ty właśnie wyprzedzasz wszystkie samochody. Dlatego jest to bardzo niebezpieczne i niedozwolone. Są kraje, gdzie się różne rzeczy dzieją i jakoś się dzieją jeszcze. Myślę, że też dla was też jest dziedzictwo, żebyście mieli dobre drogi, tak? Dobre drogi u was na Ukrainie. Żebyście mieli dobre drogi, bo naprawdę tu mogę też wspomnieć, że dziękujmy Bogu za Polskę i nie narzekajmy. Nie narzekajmy, bo przez 20 lat my się zmieniliśmy. Ja pojechałem na Ukrainę, byłem w Radomyślu. Nie wiem, czy wy byliście tam w Radomyślu. Między Żytomierzem a Kijowem. Taka małe miasteczko. Wiecie, co przypomniało mi się moje dzieciństwo, jak miałem 15 lat. Takie były drogi, takie były krawężniki, takie były wioski. Był bałagan, było nieskoszone, było brudno, błoto na ulicach, byle jak, tak wszystko. Ja myślę, to ja miałem 15 lat, to było 80 lat, kiedy tak było. Dziękujmy Bogu za to, co mamy, bo naprawdę Bóg nas podniósł, bardzo nas podniósł. Ale wróćmy do tematu. Troszkę uciekam od tematu niechcący. Myślę, że trzeba by było już kończyć, żebyście nie byli zbyt zmęczeni. Okej, okay, ja zakończę to tak powolutku, kończąc ten temat, przeczytam jeszcze coś z Hebrajczyków również, bo ten list to jest dla mnie niesamowity ostatnio. Nie, Kuba? Fajny jest Hebrajczyków. Ja niesamowicie lubię ten cały list. 10. Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, czyli zakon, prawo to jest zakon, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestaną by je składać, dlatego że składający raz i raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Czyli stary zakon, on w ogóle miał na celu przypomnienie grzechów. Stary zakon jest, stare przymierze, przepraszam, oparte na zakonie, ono miało służbę potępienia. Ono miało służbę potępienia i przez potępienie, przez poczucie winy próbowało naprawić człowieka. Ale Bóg powiedział, to tylko wskazuje na Chrystusa, a w Chrystusie będzie dopiero odpowiedź na problemy człowieka. Dlatego przychodząc na świat mówi, ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Na początku księgi napisano o mnie, abym spełniał Twoją wolę. Powiedziawszy wyżej, ofiar darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział, oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugą. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jezus wypełnił coś, powiedział, to co stare wskazywało tylko na mnie, na moją krew i na moją ofiarę. Powiedział, przypodobałeś mi ciało, abym w tym ciele wypełnił wolę, wypełnił dzieło. I powiedział, dzięki temu dziełu jesteście uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To jest 10, pokaż mi ten 10 wers. 10:10. Tu jest napisane, że mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Tu jest mowa przede wszystkim o nowym stworzeniu, którym Ty jesteś, o Twoim duchu, który został całkowicie uświęcony, całkowicie usprawiedliwiony, wzbudzony z martwych do nowego życia raz na zawsze. Nie możesz być bardziej uświęcony w duchu lub mniej, jesteś całkowicie. Twój duch jest święty. Twój duch jest święty, jesteś czysty w swoim duchu. Twoja dusza grzeszy i Twoje ciało grzeszy, ale Twój duch jest święty. A każdy kapłan staje codziennie do wykonania służby Bożej, wiele razy składa te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów, lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga. Tutaj wspomnę, że teologia rzymskokatolicka Watykanu jest o tym, że oni składają ofiarę na każdej mszy. Zwróćcie na to uwagę. To jest bezbożne, to jest przeciw Biblii, bo Biblia wyraźnie mówi, że on złożył jedną ofiarę i zasiadł po prawicy Boga. Teologia Kościoła katolickiego w tym momencie, ja nie osądzam ludzi, ja błogosławię ludzi, ale teologia jest kompletnie niebiblijna, bo oni za każdym razem składają ofiarę z Jezusa Chrystusa na każdej mszy świętej. Jest to bezbożność, nazwałbym to niestety również też czymś więcej, ale przystarczy tyle. Poważna niezgoda z Biblią. Jedną bowiem ofiarę uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświata nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z niej po owych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca, wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Czyli żyjemy w odpuszczeniu. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Zasłona w świątyni, to było ciało, zostało rozdarte, czyli droga została otworzona do najświętszego miejsca i nikt jej nie zamknie. I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei, nie chwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni drugim, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków i tak dalej. Czyli dzieło jest doskonale dokonane, ofiara się stała i to jest fundament naszego życia i potrzebujemy stać, trwać, trzymać się i być tego świadomi i powoływać się na to swoimi słowami, swojej modlitwie. Biblia mówi, uwierzyłem, przy to powiedziałem, więc potrzebujesz wyznawać to słowo nad swoim życiem. Jestem nowym stworzeniem, zmartwychwstałem w Chrystusie, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Bóg rozprawił się ze mną jako z grzesznikiem, potępił wszystkie moje grzechy, mnie uśmiercił, a potem wzbudził do nowego życia z martwych. Żyje już nie, ale żyje we mnie Chrystus. To jest fakt i prawda. Ale możesz powiedzieć, no ale gdzie jest miejsce na pokutę w tym wszystkim? Bardzo często. Bardzo często możesz przyjść po prostu powiedzieć, Panie, przyznaję się, że tu zrobiłem niewłaściwe postępowanie zrobiłem. Tu moja cielesność wzięła górę nade mną. I dokonałem czegoś, co nie podoba się tobie, co było złe wobec kogoś, co było niesłuszne, co było nieprawe, tak? Ale przychodzisz jako syn umiłowany, który został pojednany z Bogiem całkowicie. I twoja pokuta jest przyznaniem się do tego, że słusznie, Panie, zabiłeś starą cielesną naturę. To jest twoja pokuta. Słusznie, Panie, zabiłeś mnie. Brak pokuty to jest miejsce, kiedy ty nie chcesz się przyznać do grzechu. I nie chcesz powiedzieć, Boże, to nie jest grzech, po prostu mówisz. Ale kiedy ty uznajesz, to było złe. I dziękuję ci, Panie, że mnie zabiłeś za to. To wtedy uznajesz wolności. Biblia mówi, że gdzie Duch Pański, tam wolność. Duch Pański zawsze, jeżeli mówisz o Duchu Świętym, to zawsze będzie przyprowadzał cię do wolności. Zawsze owocem Jego będzie poczucie wolności. Dlatego, że On zawsze będzie cię wprowadzał w łaskę. On zawsze będzie ci pokazywał, że jesteś nowym stworzeniem. On zawsze ci pokaże to, co się stało na krzyżu. Duch Święty może ci pokazywać pewne rzeczy odnośnie, przekonywać cię o grzechu z zakonu, ze Starego Testamentu, pokazywać ci, co jest grzechem. Z Nowego Testamentu pokazywać ci, to jest i to jest grzechem. Ale zawsze to, co On zrobi, jego celem jest przypomnieć ci to, co Jezus powiedział, kim jest Jezus, dać ci obraz Jezusa Chrystusa, przede wszystkim dzieło Jezusa Chrystusa, jak również wprowadzić się w to, co wczoraj mieliście konferencję, w poznanie ojcowskiego serca Boga. Duch Święty zawsze będzie nam pokazywał to i to i będzie nas utwierdzał na to. Uczynki to są liście. Korzeń to jest to, kim jesteśmy. I musimy zacząć zrozumieć to, kim jesteśmy w Chrystusie. Kim staliśmy się z łaski Bożej. Co stało się na krzyżu. Zacząć myśleć inaczej. Jeżeli chcemy przebudzenia, ono nie przyjdzie do starych bukłaków. My musimy zacząć myśleć w nowy sposób. Chcecie nadnaturalnych rzeczy? One wymagają nadnaturalnego myślenia. One wymagają, żeby twoje myślenie się zmieniło. Biblia mówi o tym, żeby szukać Go nieustannie, aby starać się, aby przyjąć to objawienie. Czasem myślimy, szukam i coś się, modlę się, a Bóg im pewnych rzeczy nie daje. Dlatego, że potrzebujesz objawienia, zrozumienia. Bóg cię musi wziąć pewne miejsce. I to musisz przyjąć to możesz osiągnąć poprzez przyjęcie. Przyjęcie tego, co już się stało na krzyżu, oparte na tym, że Bóg cię bardzo, bardzo miłuje, bardzo kocha, pojednał cię ze sobą i nic z tego nie zmieni. Myślę, że już minęła godzinka, więc pomodlimy się, nie? Zrobimy później czas modlitwy też. Tak, ja bardzo chętnie bym się też modlił o was, także... jeszcze wieczerze będziemy, no tak. Po wieczerzy myślę, że będzie fajnie, jakbyśmy po prostu się modlili o siebie nawzajem. Ja chcę, żebyście też byli otwarci, kiedy modlisz się o kogoś. Każdy z was może się modlić o innych, każdy z was. Nad każdym z was spoczywa duch usługiwania innym w różny sposób. Dary Ducha Świętego chcą przepływać przez każdego z was. I możesz wypowiadać proroczą modlitwę nad kimś. Ogłaszać pewne rzeczy nad kimś. Słowo, które wypowiadasz, ma moc zmieniania rzeczywistości wokół jakiejś sytuacji. Czy odnośnie ciebie samego, czy odnośnie osoby, o którą się modlisz. Wypowiadaj słowo. Proklamuj Boże słowo, proklamuj Boże obietnicę nad kimś czy nad swoim życiem. Jeszcze raz to powtórzę. Proklamuj, ogłaszaj Boże obietnicę nad swoim życiem lub nad czyimś życiem. Proklamuj to, co stało się na krzyżu. Okej? Dzięki, tatusiu. Panie, starałem się przekazać to tak, jak mogłem. I Ty wiesz, Panie, co jest w moim sercu. Znasz również słabości mojego języka, Ojcze, ale nie chcę teraz wyznawać słabości. Chcę dziękować Ci, Panie, że Ty masz dobre rzeczy dla nas, Ojcze. Chcę patrzeć przez wiarę na to, kim nas uczyniłeś, kim jesteśmy w Chrystusie. Nie chcemy patrzeć cały czas na nasze słabości, ale chcemy patrzeć na to, na moc Bożą, która jest w nas. Na moc Bożą, która jest w nas, aby zmienić nasze życie. Dziękuję Ci za tą moc Bożą, która jest w nas. Nie musimy już żyć starym życiem, dlatego że stare rzeczy przeminęły. W Chrystusie wszystko stało się nowe. Ty dajesz nam dzisiaj wyzwanie, Ty nas wołasz, abyśmy weszli w to odpocznienie, abyśmy weszli w doskonale dokonane dzieło na Golgocie. Dziękuję Ci, Ojcze. Ojcze, ja proszę Cię, Panie, nad całą naszą społecznością, nad każdym naszym sercem, abyśmy nie opierali się temu, co Ty dla nas zrobiłeś, Panie, ale żebyśmy przyjęli, Panie, z radością dzieło zbawienia, dzieło przyjęło zbawienie, aby to nas przeniosło w nowy wymiar, Panie, aby to nam dało wzrost duchowy, Ojcze, aby te stare rzeczy, z którymi się zmagał każdy z nas w swoim życiu, aby one już były przeszłością, ale żebyśmy weszli przede wszystkim w odpocznienie w Tobie. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty masz odpocznienie dla swojego Kościoła, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, że my mamy zacząć naszą służbę od odpocznienia. Zacząć naszą służbę, wejść w odpocznienie, a potem zacząć dziękować, dziękując Tobie, służyć Tobie, Panie. Działać dla Ciebie, Ojcze, i dla tego świata, pośród którego jesteśmy postawieni, Ojcze. Ja proszę Cię, Ojcze, aby to objawienie, Panie, się rozwijało, Panie, bo to, co przekazałem, było jeszcze tylko częścią tego, co Ty masz dla nas wszystkich, Ojcze. Ja wiem, że Ty mówisz do nas wszystkich, Ojcze. Ty objawiasz swoje słowo, Ty objawiasz swoją prawdę, Ojcze, dziękuję Ci, Panie. Ja błogosławię tą społeczność, Ojcze. Proszę Cię, daj nam wzrost, niech wolność Ducha Świętego, wolność Ducha Świętego, wolność Ducha Świętego przejawia się w życiu każdego z nas, Ojcze, aby usługiwać, aby wzrastać. Dzięki Ci, Panie. Amen.